Dzisiaj mam dla Was historię najbardziej znienawidzonej kobiety w historii Litwy. Kobiety, dla której trzeba było przygotować specjalną celę w więzieniu na Łukiszkach. Zapraszam na Zbrodnie w podróży po Litwie w zbrodniach prowincjonalnych. Nie planowałam tego odcinka, kiedy zaczynałam tę serię z Litwy, pewnie dlatego, że w polskich mediach nie sposób znaleźć o niej jakiejkolwiek wzmianki, a te polskojęzyczne litewskie też nie poświęcały jej za dużo uwagi. Za to litewskie media wprost płonęły. Pełne były doniesień o sprawczyni zbrodni nawet jeszcze długo po tym, jak została skazana. Bo nawet zza krat nie dawała o sobie zapomnieć. Dlatego tę historię poznałam dopiero podczas wycieczki po więzieniu na Łukiszkach. Jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku w celach więzienia na Łukiszkach przebywali skazańcy. A już kilka miesięcy później ten ponad 100-letni budynek został otwarty dla zwiedzających. Zaczęto organizować w nim wydarzenia kulturalne, a sale dotąd zajmowane przez więźniów można było wynająć na spotkania biznesowe, pracownie artystyczne czy sale prób dla zespołów muzycznych. Nakręcono tu nawet część ujęć do 4. sezonu serialu Stranger Things, konkretnie te, w których Hopper przebywa w więzieniu na Syberii. Jeśli będziecie kiedyś w Wilnie, to warto wybrać się na wycieczkę po dawnym zakładzie karnym na Łukiszkach, również dlatego, że nie wiadomo jak długo będzie to jeszcze możliwe. Wzniesiony w 1900 roku budynek nigdy nie przeszedł prawdziwej renowacji, coś tam w nim przerabiano, unowocześniano, ale już od lat prosił się o remont, a remont wzniesionego w czasach carskich ogromnego gmachu to też ogromny koszt i bardziej opłacało się wybudować nowe więzienie. Przetrzymywanie skazanych w celach, które nie spełniały norm unijnych, też kosztowało Litwę niemałe pieniądze, no bo więźniowie zaczęli składać skargi na złe warunki do Trybunału w Strasburgu i przyznawane im odszkodowania nie były wcale małe. Nie wiadomo, jak długo budynek jeszcze wytrzyma bez remontu, jak długo będzie się nadawał do zwiedzania, więc warto nie odkładać wizyty zbyt długo, jeśli chcielibyście go zobaczyć. Wśród cel, do których można zajrzeć podczas wycieczki po więzieniu, szczególnie wyróżnia się jedna. Znacznie bardziej przestronna od pozostałych, z tylko jedną pryczą i toaletą, która nie znajduje się na widoku przy samych drzwiach. Te cele przygotowano specjalnie dla jednej osoby i jej kota. I właśnie tam, w tej celi, po raz pierwszy usłyszałam tę historię. Historię, która rozpoczęła się w marcu 2007 roku we wsi Petra Liszkes w rejonie kielskim, czyli tak już bardziej w stronę litewskiego wybrzeża Kłajpedy w północno-zachodniej części kraju, powiedzmy. Wieś Petra Liszkes, czyli w wersji spolszczonej Petra Liszki, jest maleńka. W 2011 roku zameldowanych tu było 127 mieszkańców, w 2021 już tylko 98. Tendencja niestety typowa dla litewskiej wsi, o czym chyba już mówiłam w poprzednich odcinkach. Ogólnie smutne jest to, bo często to są bardzo urokliwe miejsca, zarówno jeśli chodzi o krajobrazy, jak i dawną architekturę. No ale mieszkańcy tych wiosek oddalonych od dużych miast, a tych dużych miast Litwa też nie ma aż tak dużo, często nie mają po prostu żadnych perspektyw. Na przykład badania wykonane w 2011 roku, czyli mniej więcej w tym czasie, o którym mówimy, pokazały, że z Litwy wyemigrował największy procent obywateli ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tylko w 2010 roku Litwę opuściły ponad 83 tysiące osób. Od czasu odzyskania przez Litwę niepodległości w 1991 roku do 2011 roku z kraju wyjechało ponad 700 tysięcy ludzi. Z kraju, który w 1991 roku miał trochę ponad 3,5 miliona mieszkańców. Czyli no, ten procent jest naprawdę duży. To jakieś 18% obywateli. Po COVID-zie i w związku z większymi możliwościami pracy zdalnej ten proces w ciągu ostatnich lat trochę zwolnił. Część Litwinów też zaczęła wracać do kraju, ale to wciąż jest nic w porównaniu z tym, ilu ich odpłynęło w ciągu tych ostatnich 30 lat. I najbardziej to widać właśnie na prowincji, w miejscowościach takich jak Petra Liszki. w których niewiele się dzieje, o których na co dzień nikt nie pamięta. W 2012 roku zamknięto nawet tutejszą szkołę podstawową, bo brakowało uczniów, którzy mogliby się tutaj uczyć. W dawnym budynku szkoły powstał, co znamienne, dom seniora. Także demografia litewskiej wsi w pigułce. Jeśli takie wioski jak Petraliszki trafiają kiedyś do wydania wiadomości, to dlatego, że doszło tam do jakiejś tragedii. I w marcu 2007 roku Litwa usłyszała o Petraliszkach za sprawą zaginięcia dwóch chłopców. Tomasa i Mantasa. Po raz ostatni widziano ich po południu we wtorek 20 marca. Tomas miał wtedy 8 lat, a jego brat Mantas 12. W Petraliszkach mieszkali od 4 lat. Dla Tomasa była to wprawdzie połowa jego życia i prawie całe świadome życie, ale dla miejscowych nadal rodzina Jonajczai pozostawała obca. W domu było 5 dzieci, ich rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo. Troje starszych chodziło do szkoły, Wajda i Mantas do gimnazjum, a Tomas do podstawówki. Widać było, że rodzice się nimi interesują, przychodzili na szkolne zebrania, pilnowali dzieci, dbali o nie, głównie matka, bo ojciec pracował jako kierowca i nieraz długo nie było go w domu. Było jeszcze dwoje młodszych dzieci, byli to 5-letni bliźniacy. Zwyczajna rodzina. To było właściwie wszystko, co na tamten moment mogli powiedzieć o nich sąsiedzi. Mieszkali w skromnym, ale solidnym, murowanym domu, nieotynkowanym, z mieszkalnym poddaszem i z żółtymi drzwiami. Przestali być zwyczajni 20 marca 2007 roku, choć wszystko zapowiadało, że będzie to kolejny zwykły wtorek. Tego dnia jako pierwszy ze szkoły wrócił 8-letni Tomas. Matka wysłała go do lokalnego sklepu po małe zakupy. Miał przede wszystkim kupić jogurt. Sklep był oddalony dosłownie o kilka kroków od domu. Po drodze nie było żadnych zagrożeń, niebezpiecznych przejść przez ulicę. Wysłanie tam 8-latka wydawało się zupełnie naturalne. Chodził do tego sklepu już wielokrotnie. Wkrótce do domu wróciło ze szkoły dwoje starszych dzieci, 15-letnia Wajda i 13-letni Mantas. Matka dała im smażonych ziemniaków i poprosiła Wajdę, żeby jak zje, poszła na górę położyć spać bliźniaki. Najstarsza córka często musiała pomagać w opiece nad młodszym rodzeństwem, chociaż sama była nastolatką i z pewnością miała mnóstwo lepszych pomysłów na spędzanie wolnego czasu niż niańczenie dzieci. Ale co robić? Taki los najstarszej siostry. Później okazało się, że tak dobrze szło jej to usypianie braci, że przy okazji też sama usnęła. Tymczasem Mantas szybko zjadł obiad i popędził na przystanek, żeby zdążyć na autobus, który odjeżdżał o 14:30. Chłopak spieszył się na trening piłki nożnej, który odbywał się na szkolnym boisku. Następnego dnia jego drużyna miała rozegrać mecz z reprezentacją innej szkoły, więc ten trening był szczególnie ważny. Zanim Mantas wyszedł z domu, matka zdążyła jeszcze mu powiedzieć, że jeśli w drodze na przystanek spotka Tomasa, to ma mu powiedzieć, żeby wracał już do domu, bo chłopak wyszedł po ten jogurt i coś już długo nie wracał. Matki to jakoś tam specjalnie nie zaniepokoiło, chłopiec mógł spotkać kolegów i się z nimi bawić, mógł coś tam zbierać. Jak to na wsi, dzieci dużo czasu spędzały na powietrzu, ale zawsze kręciły się gdzieś w pobliżu domu, więc nie było powodu do zmartwień, a przynajmniej tak się jeszcze wtedy wydawało. Mijały jednak kolejne godziny, a Tomas do domu nie wracał. Na dodatek Mantasa też nie było. Nie przyjechał autobusem, którym zawsze wracał z treningu. Matka pojechała po niego na boisko, sądząc, że może chłopak spóźnił się na autobus i teraz nie ma jak wrócić do domu. Ale na boisku nikogo nie było. A trener, z którym skontaktowała się pani Jonajczai, powiedział, że tego popołudnia trening był odwołany z powodu brzydkiej pogody. Nikt nie widział też Tomasa w pobliżu boiska. Było raczej mało prawdopodobne, żeby chłopak zapomniał o tym, że zajęcia były odwołane. Wyglądało bardziej na to, że chłopak oszukał matkę, żeby wyjść z domu i nie wiadomo dokąd i po co poszedł. A skoro nie wrócił na czas, żeby jego małe oszustwo nie wyszło na jaw, wszystko zaczynało wyglądać już bardzo poważnie, szczególnie, że w domu nie było też nadal Tomasa, co mogło oznaczać, że chłopcy robili coś razem. Może wymyślili jakąś niebezpieczną zabawę i doszło do wypadku. Telefon Mantasa nie odpowiadał, także matka była coraz bardziej zdenerwowana. Nauczyciel zaproponował, że natychmiast zawiadomi policję. Matka chłopca zgodziła się. Sama miała udać się na komisariat, ale jeszcze zanim to zrobiła, zajechała do domu w kilku kolegów Mantasa, pytając, czy nie widzieli jej syna. Nikt jednak nie wiedział, gdzie chłopak może być. W międzyczasie z pracy wrócił ojciec chłopaka, który też włączył się w poszukiwania. Państwo Jonajczaj jeszcze tego samego wieczoru, kilka godzin po zaginięciu dzieci, wspólnie pojechali na najbliższy komisariat policji, żeby zgłosić zaginięcie. Największą obawą matki chłopców było, że mogli ich uprowadzić przemytnicy. Wcześniej państwo Jonajczaj brali udział w jakiejś dziwnej akcji. Mężczyzna pracował jako ochroniarz w fabryce, w której zaczęły ginąć jakieś rzeczy i przyłapał kilka osób na wynoszeniu towarów. Okazało się, że to była jakaś grubsza sprawa, w grę wchodził przemyt. Rodzice chłopców bali się, że zdemaskowani przez nich ludzie porwali i uwięzili ich dzieci, żeby się zemścić. Ale policja nie brała tej możliwości zbyt serio. To też nie była jakaś wielka mafia, tylko raczej takie drobne cwaniaczki, pracownicy, którzy próbowali sobie dorobić na boku. Zorganizowanie takiego porwania raczej do tego nie pasowało. Bardziej prawdopodobne wydawało się, że chłopcy uciekli z domu i błąkali się teraz gdzieś po okolicy. Wszczęto więc poszukiwania, w których brały udział zarówno służby, jak i sąsiedzi, mieszkańcy Petraliszek i sąsiednich wsi. Szukano dzieci zarówno z ziemi, jak i z powietrza, bo sprowadzono wojskowy helikopter. Policjanci przesłuchiwali wszystkich, którzy mogli coś wiedzieć o poczynaniach chłopców po południu 20 marca. Sprawdzono nagrania z monitoringu w pobliżu okolicznych przystanków autobusowych, lecz chłopców na nich nie było. Kierowca autobusu powiedział policji, że tamtego popołudnia w Petraliszkach nikt nie wsiadał. Przystanek był pusty i autobus nawet się na nim nie zatrzymał. Chłopcy nie wsiadali też na żadnym innym przystanku na tej trasie. Przeszukano okoliczne pustostany, ale nie było w nich żadnego śladu. Najbardziej niepokojąca była myśl, że coś się mogło stać nad wodą. Rzeka Krażante, szczególnie pod koniec zimy i wczesną wiosną w czasie roztopów, kiedy jej nurt się podnosi, mogła stwarzać zagrożenie, jeśli ktoś nie zachowywał należytej ostrożności. A chłopcy Jonajczajów czasem bawili się w tej okolicy. Członkowie ekipy poszukiwawczej zbadali jednak brzegi rzeki, idąc około 4 km od Petraliszek w jedną i w drugą stronę, żadnych śladów tam jednak nie znaleziono. Sytuacja zaczynała wyglądać dramatycznie. Jeśli chłopcy nie znaleźli schronienia, oznaczało to, że spędzali na dworze już trzecią noc. Temperatury w nocy o tej porze roku mogą być koło 0 stopni, czasem kilka stopni mniej, czasem więcej. Do tego było deszczowo. Szanse na to, że odnajdą chłopców żywych, malały niemalże z każdą godziną. Jednak wciąż jeszcze poszukujący mieli nadzieję na cud. Poszukiwania zakończyły się 3 dni po zaginięciu chłopców, 23 marca. I scena, która rozegrała się na brzegu pobliskiej rzeki Krażante, która przepływała przez Petraliszki i sąsiednie miejscowości, wszystkim złamała serce. Nie jest to jakaś wielka, rwąca rzeka, a latem w niektórych miejscach staje się prawie niewidoczna z pomiędzy porastających ją zarośli. Szczególnie w suche lata, kiedy jej poziom opada, ale w zimę i wiosnę, kiedy staje się głębsza, zimniejsza i bardziej rwąca, to już zupełnie inna rzeka. Matka chłopców od początku czuła, że to właśnie ta rzeka mogła zabrać ich synów. To znaczy najpierw, jak pamiętacie, twierdziła, że zabrali ich przemytnicy, ale kiedy ta wersja upadła, pani Jonajczaj była coraz bardziej przekonana, że chłopców należy szukać właśnie nad wodą. Jak sama później mówiła, podpowiadało jej to matczyne serce. Brzegi Krażante zostały już wprawdzie przeczesane przez ekipy poszukiwawcze i nie znaleziono niczego, co mogłoby wskazywać na obecność tam Tomasa i Mantasa. Matka chłopców jednak nie była przekonana. Skoro nie było ich nad rzeką w pobliżu wsi, to może prąd poniósł dzieci gdzieś dalej. Nie mogąc dłużej usiedzieć w miejscu, Jonajczajowie pojechali wzdłuż rzeki, kawałek dalej, tam dokąd ekipy poszukiwawcze nie dotarły. Ojciec chłopców próbował odwieźć żonę od tych poszukiwań, argumentując, że przecież ten teren był już sprawdzany z powietrza, a samotne wędrówki brzegiem rzeki mogłyby skończyć się tragicznie dla matki, która od kilku dni nie spała i słaniała się już na nogach ze zmęczenia. Jednak pani Jonajczaj nie dawała się przekonać. Zostawili więc samochód koło mostu we wsi Katiliszkę i ruszyli na piechotę wzdłuż koryta rzeki, wypatrując jakichkolwiek śladów, towarzyszyła im jeszcze jedna znajoma z okolicy. W tamtym miejscu rzeka trochę zakręca, tworzą się rozlewiska i to właśnie na takim rozlewisku około 10 km od Petraliszek rodzice dostrzegli ciało najpierw jednego z chłopców, potem drugiego. Ich matka wskoczyła za nimi do wody, pomimo że był marzec, woda w rzece była lodowata, spiętrzona, niebezpieczna. Ten widok rozdzierał serce. Było jasne, że chłopcom nie da się już pomóc, a teraz jeszcze niewiele brakowało, żeby ich matka utonęła, próbując wyciągnąć z wody ich martwe ciała. Choć jak później mówiła, w tamtym momencie wydawało jej się, że chłopcy mogą jeszcze żyć, że musi ich ratować. Wizja tego, w jaki sposób odnaleziono Tomasa i Matasa, jeszcze długo prześladowała tych, którzy byli świadkami tego wydarzenia i tych, którzy wkrótce o nim usłyszeli, a usłyszał rzecz jasna cały kraj. Na miejscu zjawiła się natychmiast policja, karetka, która wkrótce odwiozła przemarzniętą i przemoczoną matkę chłopców do szpitala, a także prokurator. Pierwsze informacje, które pojawiły się w mediach, mówiły o utonięciu bez udziału osób trzecich. Funkcjonariusze organów ścigania, pytani przez dziennikarzy, mówili, że najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Na ciałach dzieci znaleziono wprawdzie drobne siniaki, ale zdaniem prokuratora takie obrażenia są charakterystyczne dla ofiar utonięcia. Pierwsze badania ciał nie wykazały innych obrażeń zewnętrznych, złamań, ran kłutych czy w ogóle jakichkolwiek ran. Zwrócono uwagę na ubrania chłopców. Mantas był bez kurtki, a jego ubranie było poszarpane. Z kolei Tomas miał na sobie kurtkę, a jego ubranie pozostawało w najlepszym porządku. Koszula pozostawała nadal wsunięta w spodnie. Te różnice można było łatwo wytłumaczyć. Może Tomas wpadł do wody, a Matas zrzucił kurtkę, kiedy wskakiwał za nim, żeby go ratować. Może zaplątał się w gałęzie i dlatego jego ubranie było poszarpane. Jeśli były jakieś obrażenia wewnętrzne, to dopiero sekcja mogła je wykazać. Zakładano, że chłopcy utonęli we wtorek koło godziny 16, bo wtedy przestał być aktywny telefon. Starszego z chłopców samego telefonu nie znaleziono, ale nie było w tym nic dziwnego. Zakładano, że porwała go rzeka. Więc 23 marca 2007 roku wszystkim wydawało się, że sprawa zaginięcia chłopców została wyjaśniona. Wyjaśnienie było smutne, tragiczne, ale w gruncie rzeczy bardzo proste. Z czasem zaczęły się jednak pojawiać wątpliwości. W kolejnych dniach gruchnęła nowa wiadomość. Chłopcy nie utonęli. Zostali uduszeni, najprawdopodobniej przy użyciu sznura. Po tym odkryciu Litwinów w całym kraju ogarnęło przerażenie. Nawet po drugiej stronie kraju matki nie pozwalały dzieciom wychodzić samym na podwórko. W końcu Litwa to mały kraj, można bez trudu się po nim przemieszczać. Jeśli morderca dzieci był kilka dni wcześniej w Petraliszkach, to teraz mógł być gdziekolwiek. Mnożyły się plotki, domysły. Ludzie mówili, że takie są skutki przyznawania zasiłków pijakom i nierobom, którzy później włóczą się po kraju i mordują ludzi. I aż strach dziecko wypuszczać z domu. Miejscowi mieli swoje podejrzenia. Na brzegu, w miejscu, w którym znaleziono ciała chłopców, często odbywały się libacje miejscowej młodzieży i nie tylko młodzieży. Ludzie podejrzewali, że to właśnie podczas jednego z takich posiedzeń kilku pijaków dla żartu, czy też z innego trudnego do zrozumienia powodu wrzuciło chłopców do rzeki, zaatakowało ich. Szybko stało się dla wszystkich jasne, że nurt nie mógł przenieść ciał aż z Petraliszek. Nawet podczas wiosennych roztopów rzeka na części tego odcinka przypominała bardziej strumyk. Oczywiście można w niej utonąć, ale ciało nie przepłynie 10 km. Musiałoby się po drodze zatrzymać na rozlewiskach, zahaczyć o krzaki. Dla tych, którzy znali te okolice, nie było co do tego żadnych wątpliwości, a więc winnych należało szukać pośród stałych bywalców niesławnego miejsca alkoholowych libacji. Tymczasem rodzicom chłopców współczuł cały kraj. Tym rodzicom, którzy własnoręcznie wyłowili z wody martwe ciała własnych dzieci, chcąc w jakikolwiek sposób pomóc rodzinie Jonajczaj, ludzie zaczęli zbierać na nich pieniądze. Zbiórka trwała podczas pogrzebu chłopców. Na pogrzeb zjechało się mnóstwo ludzi z całego kraju, również takich, którzy w ogóle nie znali ich nigdy. Załamana matka zemdlała podczas pogrzebu, zresztą trafiła pod opiekę lekarzy już nie pierwszy raz, odkąd okazało się, że jej synowie nie żyją. Wszyscy współczuli kobiecie i zło życzyli zabójcom. Tymczasem policja odnotowała kolejny postęp w śledztwie. Znaleziono zaginiony telefon Matasa. Okazało się, że kupił go miejscowy drwal, a osoba, od której go kupił, znalazła aparat na przystanku autobusowym pod Krażami w kierunku Kelme. Co to mogło oznaczać? Przecież chłopiec prawdopodobnie w ogóle nie dotarł tam tego popołudnia. Mężczyzn pomimo tego aresztowano, ale wkrótce zostali wypuszczeni. Nic nie wskazywało na to, że mogli mieć coś wspólnego z zaginięciem chłopców. Jednocześnie zaczynały się mnożyć wątpliwości co do samych członków rodziny Yonechai. O ojcu chłopców mówiono różne rzeczy. Podobno nadużywał alkoholu, miał ciężką rękę, w domu już wcześniej dochodziło do aktów przemocy. Rodzina miała też problemy finansowe, a co jeśli chodziło o wyłudzenie pieniędzy z ubezpieczenia? Co z córką? 15-latka twierdziła, że całe popołudnie przespała na piętrze domu i nie ma pojęcia, co się działo. Czy to nie dziwne? Może nastolatka była sfrustrowana tym, że zamiast spotykać się z koleżankami albo latać za chłopakami, musi pilnować młodszego rodzeństwa. Może przyszło jej do głowy, że jeśli pozbędzie się dwóch młodszych braci, będzie miała trochę lżej? No i wreszcie matka. Czy jej wybuchy żalu nie były trochę zbyt teatralne? Jej chęć do opowiadania wszystkim po kolei o tym, jak przebiegało wtorkowe popołudnie, wydawała się trochę dziwna. Nawet niepytana wracała do tego uparcie, jak gdyby koniecznie chciała przekonać innych o swojej wersji. Wiadomo, zawsze się mówi o tym, że ludzie różnie reagują na tragedie i związany z nimi stres. Ale mimo wszystko, czy aż tak różnie? I te dziwne omdlenia, z którymi trafiała do szpitala, a potem okazywało się, że właściwie nic jej nie jest. Lekarze zauważyli, że ciśnienie, puls i serce były w zupełnym porządku. Czyżby więc kobieta udawała? Kilka dni po pogrzebie chłopców policja zdecydowała się dokładnie przeszukać dom rodziny Yonechai. Stało się bowiem jasne, że chłopcy nie zginęli w miejscu, w którym znaleziono ich ciała. Ktoś przywiózł ich tam, kiedy już nie żyli. Najprawdopodobniej zamordowano ich więc w jakimś domu. Może w ich własnym. W trakcie przeszukania w jednym z pomieszczeń znaleziono ślady krwi. Rodzina tłumaczyła, że jeden z domowników skaleczył się niedawno w tym miejscu. Niezależnie od siebie rodzice i najstarsza córka dokładnie opisali, co tam się wydarzyło. Poza tym chłopców nikt przecież nie zranił. Na ich ciałach nie było śladów krwi, zostali uduszeni, więc krew nie mogła raczej mieć nic wspólnego z ich śmiercią. Jej obecność była jednak dobrym pretekstem do tego, żeby jeszcze raz przesłuchać całą rodzinę, bo policjanci i eksperci pracujący przy tej sprawie utwierdzali się w przekonaniu, że Matas i Tomas nie zginęli z rąk jakiegoś pijanego lokalnego watażki, seryjnego mordercy czy przypadkowo napotkanych drwali. Chłopców prawdopodobnie zabił ktoś, kogo znali, komu ufali, sąsiad, członek rodziny. Ojcu chłopców policjanci powiedzieli, żeby odwiózł córkę do domu. W pokoju przesłuchań została już tylko matka i kilka godzin później opinią publiczną wstrząsnęła kolejna wiadomość. Matka zamordowanych chłopców, Alma Yonechai Te, została oskarżona o morderstwo. Na początku wszyscy byli w szoku. Jej rodzina, sąsiedzi, znajomi byli przekonani, że to pomyłka. Policja, nie mogąc znaleźć winnego, postanowiła zwrócić się przeciwko komuś, kto był pod ręką. Oskarżyli matkę chłopców, żeby jak najszybciej zamknąć sprawę i nie psuć sobie statystyk. Przecież takie rzeczy się zdarzały. Jeszcze wczoraj wszyscy myśleli o Almie z największym współczuciem. Jej żal wydawał się taki autentyczny. Trudno tak w jednej chwili zmienić nastawienie. Z czasem jednak wszystko zaczynało układać się w logiczną całość. Skąd Alma wiedziała, gdzie szukać chłopców? Na początku ludzie uwierzyli w łzawe tłumaczenia o matczynym sercu, ale kiedy emocje trochę opadły, zaczęło się to wydawać podejrzane. Kobieta, która towarzyszyła Yonechaiom w poszukiwaniach, przypomniała sobie, że na krótko przed tym, jak Alma zobaczyła ciała chłopców w rzece, oddała jej swój telefon komórkowy i poprosiła, żeby go schowała u siebie. Nie uzasadniła tego w żaden sposób, a kobieta nie pytała i nie zastanawiała się nad tym specjalnie. W tamtym momencie inne rzeczy zaprzątały jej głowę. Jednak po pewnym czasie wydało jej się to dziwne. Na dodatek ojciec chłopców, Virgilius, znalazł w ich aucie ubrudzoną ziemią płachtę, której wcześniej tam nie było i też nie było żadnego sensownego wyjaśnienia, skąd się tam wzięła i po co. Innego wyjaśnienia niż to, że Alma użyła jej do tego, żeby przemieścić na niej ciała chłopców. Ale dlaczego miałaby to zrobić? Jaka matka robi coś takiego? Te pytania zadawali sobie już teraz wszyscy. Właściwie kim była Alma? Nic dziwnego, że media litewskie oszalały na jej punkcie, bo opowieść o Almie, jej życiu i jej osobowości wciąga jak pokręcony thriller psychologiczny. Alma urodziła się w 1974 roku w niewielkiej wsi Gelerzaj, czyli Giełarze, w okręgu poniewieskim. Mała miejscowość na północy Litwy, 386 mieszkańców. Jonas Brużas, który ją wychowywał, choć trudno tu w ogóle mówić chyba o jakimś wychowaniu, nie był jej biologicznym ojcem. Alma była nieślubną córką swojej matki. A oto, co o swoim dorastaniu powiedziała podczas jednego z przesłuchań. Wychowałam się w rodzinie z pięciorgiem dzieci. Ja byłam najstarsza. Rodzice byli ciągle pijani i niewystarczająco nas dbali. W rezultacie jako najstarsze dziecko musiałam opiekować się młodszym rodzeństwem. Po ukończeniu 9 klasy od 15 roku życia rozpoczęłam pracę w kołchozie jako mleczarka. Zarobione pieniądze zabierali rodzice. Potwierdzają to sąsiedzi i nauczyciele Almy z tamtych czasów. Wszyscy są zgodni co do tego, że jej dom był praktycznie meliną. Okna powybijane, wszędzie brud. Zimą brakowało opału do pieca. Dzieci latały samopas, robiły co chciały. Nikt z dorosłych nie miał nad nimi żadnej kontroli. Każdy, kto chciał, wchodził, wychodził. Wszystkie jakieś typy spod ciemnej gwiazdy, pijaki miejscowe. Najgorsze miejsce, jakie można sobie wyobrazić. Normalni ludzie bali się tam w ogóle przychodzić. Bywały też lepsze okresy, kiedy rodzice trochę mniej pili i wtedy bywało biednie, ale wznośnie. Jednocześnie o Almie mówiono jednak, że była inteligentną dziewczyną, dobrze się uczyła, miała potencjał. Gdyby miała wsparcie w domu, mogłaby wiele osiągnąć. I Alma była zdeterminowana, by tak się właśnie stało. Sama nigdy nie poszła w ślady rodziców, nigdy nie nadużywała alkoholu, prawie w ogóle go nie piła. Chciała jak najszybciej uciec ze swojej patologicznej rodziny, ale bez wykształcenia, bez pieniędzy na Litwie przełomu lat 80. i 90., czyli przed 1991 rokiem jeszcze de facto w Związku Radzieckim, młoda dziewczyna ze wsi tak znowu wielu możliwości nie miała. Najlepsze, co mogła zrobić, to jak najszybciej wyjść za mąż i to właśnie zrobiła Alma. Kiedy poznała Wirgiliusa, nie miała jeszcze 18 lat, on był od niej o kilka lat starszy, miał chyba 23 lata i był już rozwiedziony. Miał też za sobą zerwane tuż przed ślubem narzeczeństwo. Obie kobiety, z którymi Wirgilius był wcześniej w związkach, szybko od niego uciekły i nie chciały mieć później z nim już nic wspólnego. To nie zapaliło jednak u młodziutkiej Almy czerwonej lampki. Jak później mówiła, kiedy wychodziłam za mąż, szukałam ciepła i zrozumienia. Chciałam mieć własną rodzinę, ale od samego początku mąż był cały czas zazdrosny, pił tak samo jak moi rodzice. Nie było nam łatwo. Już w pierwszej ciąży doświadczyłam przemocy. Tak było, gdy wracał pijany. Powtarzał mi, że niczego nie mam, że to wszystko jego. Życie ich nie rozpieszczało. Kiedy się pobierali, nie mieli właściwie niczego. On pracował jako kierowca, ona dostała pracę w szwalni. Mieszkali w kwaterunkowym, jednopokojowym mieszkaniu, które wraz z pojawianiem się kolejnych dzieci stawało się coraz ciaśniejsze. Z tego, co mówiła Alma, wynikało, że tak naprawdę chcianym dzieckiem była tylko ich pierwsza córka. Kolejnych dzieci Alma mieć już nie chciała. Przyszły na świat tylko dlatego, że ich rodzice nie mieli pieniędzy na aborcję, a w przypadku bliźniaków dlatego, że kobieta za późno się zorientowała, że jest w ciąży i na zabieg już było za późno. Wirgilius wspominał później, jak w czasie ich narzeczeństwa wyjechał służbowo w daleką trasę. Już wtedy się między nimi nie układało, nie dogadywali się i mężczyzna chciał zerwać zaręczyny. I w pewnym momencie dostał z pracy informację, że jego żona trafiła do szpitala, bo próbowała się otruć, połykając tabletki. Powiedziała, że zrobiła to dlatego, że poczuła się odrzucona, a jemu zrobiło się jej żal i dlatego ostatecznie się pobrali. Nie był to ostatni raz, kiedy kobieta groziła mężowi samobójstwem. Chociaż nigdy te próby samobójcze nie zagroziły tak naprawdę jej zdrowiu ani życiu tym bardziej. Zwykle były to tylko groźby i sposób na wymuszenie czegoś. Także widać, że Alma już wtedy potrafiła sięgać po drastyczne środki, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby pokazać innym, że czuje się nieszczęśliwa. To, że dziewczyna, która dorastała w domu alkoholików, poślubia alkoholika, nie jest niestety rzadkością. To sakramentalne dlaczego od niego nie odeszła, jest w takich sytuacjach jeszcze bardziej skomplikowane. Życie z alkoholikiem było tak naprawdę jedynym, co znała. Nie odeszła, ale robiła inne rzeczy. Mściła się, karała męża, demonstrowała, że jest nieszczęśliwa. Wykorzystywała to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Kilka razy na początku małżeństwa próbowała opuścić męża, ale nie miała za bardzo dokąd pójść. We własnej rodzinie nie miała wsparcia. Poszła więc do rodziców Virgiliusa, co znowu wygląda bardziej na próbę zwrócenia na siebie uwagi i ukarania męża, niż na to, że naprawdę chciała go porzucić, no bo było jasne, że jeśli zatrzyma się z dziećmi u teściów, to będzie tam spotykać też swojego męża i miała świadomość, że prędzej czy później do siebie wrócą. Taka interpretacja jest zresztą też zgodna z tym, co później na temat psychiki Almy powiedzą psychiatrzy. Z czasem ich sytuacja materialna trochę się ustabilizowała, poprawiły się też ich relacje, Virgilius przestał pić, oboje pracowali i choć wciąż nie mieli dużo, z pomocą krewnych udało im się wreszcie kupić na kredyt dom w Petraliszkach. Virgilius nadal pracował jako kierowca, Alma nie pracowała już zawodowo, mieli teraz niewielkie gospodarstwo, więc kobieta zajmowała się zwierzętami, mieli dzięki temu trochę własnych produktów spożywczych. Z czasem Alma planowała jednak znaleźć jakąś pracę. Część rodziny i znajomych Almy wiedziała, że kobieta doświadczała przemocy domowej. Alkoholizm Virgiliusa też był tajemnicą Poliszynela, ale mówimy o latach 90. i początku 2000. na terenach byłego Związku Radzieckiego. Alkoholizm w tej części świata, jeszcze szczególnie na wsi, w tamtych czasach traktowano zupełnie inaczej niż dzisiaj. Zresztą w Polsce nie było pod tym względem jakoś wiele lepiej. Mądrości w stylu, jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije, policja, która mówi, że się nie wtrąca w sprawy rodzinne, a żona z podbitym okiem to jest sprawa rodzinna, a nie przestępstwo. No mówimy o tego typu realiach. Niestety takie zachowania były normalizowane, bagatelizowane i nadal jeszcze nieraz są. Po przeprowadzce do Petraliszek przez jakiś czas było w miarę dobrze. Mąż Almy pracował, ona zajmowała się domem i gospodarstwem. Starsze dzieci jej pomagały, mieli własne krowy, świnie. No ale po jakimś czasie firma, w której pracował Virgilius, zbankrutowała. Mężczyzna został bez pracy, no i znów sięgnął po alkohol. Potem znowu dostał jakąś pracę, ale ją stracił. No i tak to jego zatrudnienie balansowało. Zrobiło się bardzo niestabilne. W tym czasie, kiedy siedział w domu, nie pomagał żonie w gospodarstwie, co zgodnie potwierdzili wszyscy sąsiedzi. Teraz, kiedy ona nie pracowała zawodowo, a on miał problemy z utrzymaniem pracy, brakowało im też pieniędzy na spłacanie kredytu za dom. Ich sytuacja robiła się więc wyjątkowo parszywa. Podsumowując więc historię Almy, na pewno jej życie było bardzo ciężkie. Jako dorosłe dziecko alkoholików mierzyła się z różnymi trudnościami. Nie wiemy dokładnie, czego doświadczyła w swoim rodzinnym domu, ale na pewno były to rzeczy, których żadne dziecko i w ogóle żaden człowiek nigdy nie powinien doświadczać. Dzieciństwa praktycznie nie miała, a z chwilą, kiedy udało jej się opuścić rodzinny dom, zamiast odżyć, poczuć ulgę, wreszcie móc żyć inaczej, ona trafiła z deszczu pod rynnę. Jej mąż, którego poślubiła bardzo szybko jako bardzo młoda dziewczyna, okazał się również alkoholikiem, stosującym wobec niej przemoc. Za chwilę pojawiły się dzieci, którymi musiała się zajmować, tak jak wcześniej swoim rodzeństwem. W 2007 roku miała 34 lata, była matką piątki dzieci. Nie zaznała wiele szczęścia w swoim życiu i nie zapowiadało się na to, żeby miało to się jakoś diametralnie zmienić. Tylko to wciąż nie tłumaczy tego, co zrobiła. Dlaczego zabiła akurat tę dwójkę? Dlaczego akurat teraz? Co tak naprawdę tam się stało? Wszyscy liczyli, że odpowiedzi na te pytania padną w sądzie. Podczas śledztwa ustalono, co najprawdopodobniej zaszło 20 marca. Sama Alma opowiedziała o tym podczas wizji lokalnej. Według prokuratury wyglądało to mniej więcej tak. Po powrocie ze szkoły Tomasz został przez swoją matkę uduszony sznurkiem w jednym z pomieszczeń na parterze. Poszło jej dość łatwo. To, że chłopiec miał na sobie kurtkę, mogło oznaczać, że faktycznie wyprawiła go do sklepu i zaatakowała, kiedy szykował się do wyjścia z przedpokoju. Doszło do tego w czasie, kiedy dwoje starszych dzieci było w drodze z przystanku autobusowego do domu. Alma zadzwoniła w tym czasie na komórkę do Mantasa, żeby się dowiedzieć, jak daleko od domu się znajdują. Prawdopodobnie zrobiła to już po morderstwie, chciała wiedzieć, ile ma czasu na ukrycie ciała i ostatecznie zaciągnęła Tomasa do piwnicy i jak gdyby nigdy nic, powitała dwójkę starszych dzieci wracających do domu i dała im smażonych ziemniaków. We krwi chłopców wykryto później ślady alkoholu. Możliwe, że matka dolała im go do herbaty, którą pili zarówno Tomas i Matas, jak i ich starsza siostra. Możliwe, że to dlatego dziewczyna tak mocno zasnęła i nie słyszała nic z tego, co się działo w domu. Obecność alkoholu we krwi chłopców została jednak wykryta zbyt późno, żeby badania mogły wykazać, czy piła go tamtego dnia również ich siostra. Jest to prawdopodobne, ale Alma nie przyznała się do podania dzieciom alkoholu, a dowodów na to, że zrobiła to właśnie ona, nie było. Później, zgodnie z tym, co Alma twierdziła na początku, najstarsza córka poszła na górę, żeby zająć się bliźniakami, a następnie pójść spać. Ona sama podczas wielu rozmów z policjantami powtarzała, że nie było w tym nic niezwykłego. Wajda często po powrocie ze szkoły robiła sobie drzemkę. Mantasa matka zaatakowała wkrótce po tym, jak na górze zrobiło się cicho, co oznaczało, że Wajda i bliźniaki poszli spać. Jemu również zarzuciła sznur na szyję. Ze starszym chłopcem poszło jej jednak znacznie ciężej. Dziecko długo walczyło, szarpało się, ale w końcu uległo. Pozostałe dzieci śpiące na górze niczego nie usłyszały. Na początku Alma do winy się nie przyznała. Później się przyznała, a później znowu stwierdziła, że przyznała się tylko dlatego, że prokurator ją do tego zmusił. Podczas pierwszego przyznania się do winy przed sądem w Szablach powiedziała, że do zabójstwa skłonił ją głos z nieba i że po zabiciu chłopców chciała popełnić samobójstwo. Później jednak zadzwonił jej mąż, a ona się rozmyśliła. Napisała już nawet list pożegnalny, kopia tego listu faktycznie znalazła się w aktach. Jednak jak się później okazało, Alma napisała go już po aresztowaniu i podłożyła w swoich rzeczach, co jej później udowodniono i przyznała się do próby oszustwa. Kiedy było już po wszystkim, ciała dzieci zawinęła w płachtę, wyniosła do samochodu i wyrzuciła do rzeki, a telefon starszego syna wyrzuciła na przystanku po tym, jak wracała ze szkoły, w której rzekomo szukała chłopca. Wszyscy, którzy rozmawiali z Almą w ciągu pierwszych dni po zabójstwie, zwracali uwagę na jej dziwne zachowanie. Spokój w sytuacjach, w których większość osób spokoju by nie zachowała, na przykład wtedy, kiedy policjant powiedział jej podczas przesłuchania, że to ona zabiła dzieci. Z drugiej strony teatralne zachowanie podczas znalezienia ciał nad rzeką, omdlenia podczas pogrzebu, dla których nie było żadnego medycznego uzasadnienia. Jak to zawsze bywa w takich sprawach, Almę poddano obserwacji psychiatrycznej. Trzeba było ustalić, czy w momencie popełnienia czynu była poczytalna, czy cierpi na jakieś poważne zaburzenia i czy można te zaburzenia uznać za okoliczności łagodzące w tej sprawie. I biegli psychiatrzy, którzy badali Almę, stwierdzili u niej zaburzenie zwane osobowością histrioniczną. Co to takiego? Opowiem o tym w skrócie i zaznaczam z perspektywy laika, a nie psychiatry czy eksperta, ale nawet z perspektywy laika to zaburzenie jest ciekawe, o ile można to tak określić. Szczególnie warte uwagi moim zdaniem jest to, w jaki sposób się kształtuje taka osobowość, a kształtuje się oczywiście w dzieciństwie, często w pewnych bardzo specyficznych relacjach rodzinnych, tam gdzie dochodzi do wykorzystania naturalnej dziecięcej seksualności przez rodzica. I nie musi to być od razu wykorzystanie seksualne, choć może, no ale to akurat wiadomo, że to powoduje w psychice dziecka wiele różnych problemów i w ogóle się jest spustoszenie. Natomiast w przypadku tego zaburzenia to może być też znacznie mniej oczywiste. Może to być takie uwiedzenie dziecka w cudzysłowie przez jedno z rodziców. Tak jak się czasem słyszy córeczka tatusia albo synek mamusi, czyli jedno z rodziców jest takim przyjacielem, zawsze bardzo wspierającym, komplementującym. Ta więź jest taka silna, pełna miłości, aż tak trochę może za bardzo właśnie, bo to się staje też taką próbą rywalizacji z partnerem o dziecko, takim zawłaszczeniem uczuć tego dziecka tylko dla siebie, podczas gdy drugi rodzic w tej relacji zawsze przyjmuje rolę moralizatora, jest taki oschły, zdystansowany, nieprzystępny emocjonalnie. Może to być na przykład odrzucająca, wiecznie krytyczna matka i niedojrzały ojciec, który zachowuje się bardziej jak starszy brat czy przyjaciel niż jak rodzic. Te dwa przeciwieństwa mogą też występować u jednego rodzica, który raz będzie uwodzący, a raz odpychający. Nie zawsze to musi przebiegać dokładnie według tego schematu. Można też spojrzeć bardziej ogólnie, że to są osoby, które w dzieciństwie często były karane, krytykowane, musiały zabiegać o uwagę rodziców, obojga lub jednego. W ich wychowaniu brakowało konsekwencji i oczywiście nie u każdego człowieka, który dorastał w takich warunkach, to zaburzenie się ukształtuje. Znaczenie mają też indywidualne cechy charakteru, uwarunkowania biologiczne czy genetyczne. To zaburzenie jest zresztą dość często mniej lub bardziej świadomie wykorzystywane przez pisarzy czy twórców filmowych do tworzenia zapadających w pamięć bohaterów, głównie tych kobiecych. Najbardziej znanym przykładem osobowości histrionicznej w literaturze i filmie jest Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Mając w głowie tę postać, można sobie łatwiej wyobrazić, czym to zaburzenie jest. Żeby można je było tak zdiagnozować u pacjenta, muszą wystąpić przynajmniej 3 z 6 kryteriów. Pierwsze kryterium to teatralność zachowań, czyli taka nadekspresja, zachowania bardziej emocjonalne niż to konieczne, wyolbrzymione reakcje. Drugie może wydawać się sprzeczne z poprzednim, tak na pierwszy rzut oka, ale wcale takie nie jest. Drugie to płytka uczuciowość. Te przejawiane w taki przesadny sposób emocje w rzeczywistości są raczej powierzchowne i bardzo szybko się zmieniają. Trzecia to sugestywność. Osoby z histrionicznym zaburzeniem osobowości są podatne na sugestie, łatwo ulegają wpływom innych osób czy okoliczności. Kolejne to potrzeba ciągłego bycia w centrum uwagi, czyli ciągłe poszukiwanie docenienia, aprobaty. Takie osoby czują się wręcz niekomfortowo w sytuacjach, kiedy to nie one są najważniejsze. Następny punkt to niestosowna uwodzicielskość. Co to znaczy? Bo to może brzmieć tak trochę dziwnie i myląco. Tu nie chodzi w ogóle o dążenie do aktu seksualnego, ale o to, że taka osoba podświadomie w interakcjach z innymi wchodzi w rolę kusicielki albo kusiciela, zachowuje się prowokacyjnie, bo w takiej roli czuje się najbardziej komfortowo i często nie umie inaczej i robi to nawet w takich sytuacjach do tego nieodpowiednich, czyli nie wiem, u dentysty, na zebraniu w szkole, w pracy, w urzędzie, w takich sytuacjach, w których ta osoba druga niekoniecznie chce flirtować i nie jest zainteresowana takim kierunkiem znajomości czy w ogóle jakąkolwiek znajomością. Osoba z takimi zaburzeniami traktuje relacje z innymi tak, jak gdyby one były bardziej intymne niż są w rzeczywistości. Czyli na przykład jak konduktor poprosi ją o bilet do kontroli, to ona może sobie pomyśleć, że robi to, bo ją podrywa. I szóste kryterium to koncentracja na atrakcyjności fizycznej. No i to też łączy się z tymi poprzednimi, zwłaszcza z niestosowną uwodzicielskością i byciem w centrum uwagi, czyli dla takiej osoby przede wszystkim wygląd i jej atrakcyjność fizyczna są sposobem na zwracanie na siebie uwagi i dlatego poświęca wyglądowi bardzo dużo uwagi. Takie zachowania mogą się kojarzyć z czymś, co potocznie określilibyśmy jako dusza artysty, niekoniecznie uznalibyśmy je za przejawy zaburzenia psychicznego. Może bardziej nazwalibyśmy takich ludzi ekscentrycznymi, nadwrażliwymi, charyzmatycznymi czy showmanami. I w takich kręgach artystycznych pewnie takie cechy w ogóle nie byłyby uważane za coś negatywnego, wręcz przeciwnie. I też z tego opisu nie wynika, że ludzie mający osobowość histrioniczną miewają jakieś mordercze skłonności, czy że są agresywni, czy niebezpieczni. Raczej mogą być męczący, uciążliwi, szczególnie w relacjach rodzinnych pewnie, trudni we współżyciu, ale stosowanie przemocy i popełnienie zbrodni to już niekoniecznie wynika akurat z tego zaburzenia, bo to są osoby, które potrafią kontrolować swoje działania. Także ta diagnoza nie mogła posłużyć za okoliczność łagodzącą w procesie o zabójstwo. Nie jest to zaburzenie, które powoduje niepoczytalność czy niemożność rozróżniania dobra od zła. Osoby z takimi zaburzeniami często cierpią na depresję i Alma faktycznie na depresję cierpiała, przyjmowała leki, które mogły wpływać na jej zachowanie i pewnie wpływały, ale znowu, antydepresanty nie robią z ludzi morderców. Natomiast dzięki tej diagnozie możemy trochę lepiej zrozumieć, skąd się to wszystko wzięło, jakim człowiekiem jest Alma i jakie emocje mogły jej towarzyszyć w dniach poprzedzających śmierć chłopców i po ich śmierci. I podczas procesu wyszło też na jaw, że przez ostatnich kilka lat Alma prowadziła podwójne życie. Wróćmy na chwilę do tego momentu, w którym przerwałam opowieść o życiu Almy, do ostatnich lat przed zbrodnią, życia w Petraliszkach, życia w pewnej izolacji, bo nie pracowała zawodowo, przebywała cały czas w domu na wsi, nie mając zbytnio kontaktu z sąsiadami. Mąż albo pracował, albo pił. Alma czuła się niedowartościowana, jej życie zaczynało się sypać, na horyzoncie były poważne problemy finansowe. Co więc postanowiła zrobić w tej sytuacji? Czy postanowiła się rozwieść, poszukać pracy, wysłać męża na odwyk? Nie. Alma postanowiła, że znajdzie sobie nowego chłopaka. Trzeba pamiętać, że osoby, u których stwierdzono zaburzenia histrioniczne, to osoby, które mają psychikę dziecka. Nie kierują się racjonalizmem, nawet jeśli mają dobrze rozwiniętą inteligencję, tak jak Alma, tylko emocjami i to takimi bardzo zmiennymi emocjami. Alma postanowiła więc poszukać sobie chłopaka przez jakiś taki telewizyjny program do kojarzenia par, do którego wysyłało się SMS-y. Nie jestem pewna, jak to dokładnie działało, ale przypuszczam, że to był jeden z takich irytujących, zbyt kolorowych programów, które w tamtych czasach leciały, że widzowie mogli dzwonić, wysyłać SMS-y, jakaś prezenterka tam je czytała, poza tym one się pojawiały na pasku na ekranie, to wszystko było przeplatane jakimiś teledyskami. No i w ogóle okrutnie było cringe'owe i męczące i zawsze się zastanawiałam, kto to ogląda i po co, no i już wiem, kto. Alma to oglądała. Można było w ten sposób nawiązać kontakt z kimś obcym, o kim się nic nie wiedziało, poza tym, co sam o sobie napisał w jakiejś krótkiej wiadomości. Każdy mógł odpowiedzieć na to ogłoszenie i też napisać cokolwiek. I Alma z tego korzystała, bo przedstawiała tam siebie jako zupełnie inną osobę. Arun, którego w ten sposób poznała, dość szybko pożałował, że odpowiedział na jej ogłoszenia. Kobieta już przy pierwszym spotkaniu wydała mu się dziwna, była bardzo natarczywa, po pierwszym spotkaniu kolejnego już w ogóle nie planował, ale Alma nie odpuszczała. Nalegała, że go odwiedzi. No i co do tego, jak przebiegały te odwiedziny, to wersje Almy i Aruna bardzo się od siebie różnią. Mężczyzna zeznał, że kobieta faktycznie zjawiła się w jego mieszkaniu w Onikrztach. Była nachalna, domagała się od niego jakichś miłosnych wyznań, deklaracji. Ogólnie to się jej przestraszył, szybko wyrzucił ją z mieszkania i kazał jej, żeby go zostawiła w spokoju. Alma zapamiętała to spotkanie zupełnie inaczej. Twierdziła, że spędziła u Aruna 3 cudowne dni i faktycznie w tym czasie przez 3 dni nie było jej w domu. Nie spędziła też tego czasu u nikogo z rodziny czy znajomych, a też wielu bliskich, u których mogłaby się zatrzymać na kilka dni, tak znowu nie miała, więc można było to dość łatwo sprawdzić. Gdzie więc się podziewała, tego nie wiadomo. Alma twierdzi w każdym razie, że spędziła ten czas z Arunem. Mówiła, że mężczyzna nosił ją na rękach, że pierwszy raz w życiu poczuła się jak prawdziwa kobieta. Powiedziała jednak, że sama postanowiła zerwać z nim kontakt, bo przekonała się, że nie był taki, jak sądziła. Jak było naprawdę? Arun mieszkał sam, był rozwiedziony, więc nawet gdyby z nią spędził noc, czy cokolwiek by tam się wydarzyło, no to mógłby się do tego spokojnie przyznać. Nie było to nic nielegalnego. Trudno powiedzieć, po co by miał kłamać w tej sprawie. Może ze wstydu, choć tu już sprawy zaszły tak daleko, że kłamiąc pod przysięgą w sądzie mógłby sobie narobić więcej kłopotów niż mówiąc prawdę. Za powiedzenie prawdy nic mu nie groziło. Niestety nie ma żadnych świadków, którzy mogliby potwierdzić jedną lub drugą wersję. Ostatecznie nie jest to jednak najważniejsze. Takich SMS-owo-telewizyjnych romansów Alma miała później jeszcze kilka. Za każdym razem przedstawiała się mężczyzną trochę inaczej, kłamała w sprawie swojego zawodu, statusu materialnego, różnych innych drobnych i mniej drobnych rzeczy. Najbliższą relację nawiązała z Neriusem z Szawli, który również pracował jako kierowca tira i jeździł w długie trasy, jak jej mąż. Jemu Alma opowiedziała prawie prawdę o sobie. Skłamała tylko w jednym punkcie, a mianowicie powiedziała, że jest matką trójki dzieci. Później zapytana o to, czemu to zrobiła i czy już wtedy planowała zabić chłopców, powiedziała, że po prostu wstydziła się powiedzieć, że ma 5 dzieci. Miała poczucie, że jest to jakieś nieprzyzwoite mieć 5 dzieci, bo na wsi to od razu oznacza, że żyjesz w ubóstwie. Chyba nauczona wcześniejszymi doświadczeniami, Alma w przypadku znajomości z Neriusem trochę stonowała swoje oczekiwania. Nie parła do tego, żeby mężczyzna cokolwiek jej obiecywał, nie osaczała go. On sam odnosił wrażenie, że to była dla niej przygoda i okazja, żeby trochę oderwać się od swojego codziennego, nudnego życia. W rzeczywistości było to jednak coś więcej. Alma po raz pierwszy w życiu miała do czynienia z mężczyzną, który był dla niej czuły, łagodny, miły. Coś, czego przez całe życie nie zaznała i coś, czego najbardziej na świecie pragnęła. Bo Alma tak naprawdę pragnęła tylko miłości. Chciała, żeby ktoś ją kochał. Tylko czasami miała dziwny sposób zabiegania o tę miłość. Nie mówili o wspólnej przyszłości, nie planowali niczego. Spotkali się 4 razy. Poza tym wymieniali dużo SMS-ów i jeden z tych SMS-ów znalazł przypadkiem Virgilius. Czy na pewno przypadkiem? Czy może Alma chciała, żeby mąż się dowiedział i w ten sposób chciała go ukarać? To by nawet pasowało do jej charakteru. W każdym razie doszło do awantury pomiędzy małżonkami. Alma w swoim stylu groziła samobójstwem. Coś, co warto zauważyć już wcześniej w jej życiu, odniosło oczekiwany skutek. Jednak podczas jednej z kłótni po odkryciu jej niewierności Alma powiedziała mężowi, że w takim razie może lepiej będzie się rozejść w pokoju. Dom się sprzeda, zamieszkają osobno. On weźmie do siebie Matasa i Tomasa, a Wajda i bliźniaki zamieszkają z nią. Brzmiało to jak coś, nad czym kobieta myślała już wcześniej. I warto zauważyć, że tu się pojawia znowu ta trójka dzieci, tak jak w tej wersji swojego życiorysu, który Alma przedstawiła kochankowi. Pod koniec lutego 2008 roku zapadł wyrok. Alma została uznana winną zarzucanych jej czynów. Sąd nie uwzględnił żadnych okoliczności łagodzących, a kobietę skazano na dożywocie. co było wyrokiem sensacyjnym, bo nigdy wcześniej w całej Litwie nie było kobiety skazanej na dożywocie. W uzasadnieniu wyroku można było przeczytać m.in., że chociaż Alma Brūžaitė jest charakteryzowana przez niektórych jako troskliwa matka, zebrane dowody wskazują, że prowadziła ona podwójne życie. Nie była szczera. Po popełnieniu przestępstwa oskarżona na wszelkie sposoby starała się uniknąć odpowiedzialności, kłamała, wymyślała nowe wersje, obwiniała swojego męża, a także próbowała symulować chorobę psychiczną przed funkcjonariuszami prowadzącymi śledztwo przygotowawcze. Dodatkowo Virgiliusowi, który wkrótce po tym jak Alma została oskarżona wniósł o rozwód, dlatego później Alma już posługiwała się swoim panieńskim nazwiskiem, przyznano odszkodowanie w wysokości 1500 litów za poniesione straty. Tymczasem powstała sytuacja precedensowa. Litwa nie miała kobiecego więzienia, w którym zgodnie z prawem można odbywać wyroki dożywocia, no bo do tej pory nikt takiego wyroku nie odbywał. Takie zakłady karne muszą spełniać konkretne warunki, więźniowie zgodnie z prawem muszą mieć możliwość odbywania kary w pojedynczej celi. W zakładzie karnym dla kobiet w Poniewierzu nie było takiej możliwości i zgodnie z prawem w tym więzieniu nie można było odsiadywać kary dożywocia. No i tym sposobem Alma trafiła ostatecznie na Łukiszki, do więzienia dla mężczyzn. Specjalnie dla niej urządzono tam celę, o której wspominałam na samym początku tego odcinka. Problem w tym, że zgodnie z litewskim prawem więzień odsiadujący dożywocie może wybrać, czy chce odsiadywać wyrok w celi jedno- czy dwuosobowej, a w przypadku Almy takiego wyboru nie było, bo musiałaby siedzieć w jednej celi z jakimś mężczyzną, to mogłoby być dość problematyczne, no i w ogóle nie wchodziło w rachubę oczywiście. W ramach zadośćuczynienia za tę niedogodność pozwolono więc Almie trzymać w celi kota. Nie wiem, czy kot też coś przeskrobał, że trafił do Mamra. W każdym razie podobno Alma dobrze się nim opiekowała i nie miał tam najgorzej. Jeśli natomiast chodzi o Almę, to na tym wyroku jej walka w sądzie się rzecz jasna nie skończyła. Wykorzystała wszelkie możliwe instancje, apelacje, kasacje, wszystko co tam jej tylko przysługiwało. Jej obrona sięgała po różne argumenty. Jednym z nich było to, że media rozpowszechniły jej negatywny wizerunek, co sprawiło, że skład orzekający znalazł się pod presją społeczną i wydany wyrok był zbyt surowy. Skazana argumentowała też, że nie wzięto pod uwagę stanu psychicznego, w jakim się znajdowała, tego, że była pod wpływem antydepresantów i że nawet nie pamiętała tego, co się stało tamtego popołudnia. Problem w tym, że przeprowadzono z jej udziałem wizję lokalną, i kobieta odtworzyła krok po kroku tamte zdarzenia i jej opis był zgodny ze znalezionymi śladami i obrażeniami chłopców, więc mówienie po kilku latach, że jednak nie pamięta, nie wypadło zbyt wiarygodnie. Apelacja została odrzucona, ale serial o Almie trwał. W 2009 roku do mediów trafiły napisane przez Almę listy, w których kobieta twierdziła, że przyznając się do winy w rzeczywistości brała na siebie winę za kogoś innego. Jak pisała, kiedy zeszła do piwnicy, zobaczyła tam zamordowane dzieci i osobę, która popełniła te zbrodnie. Była przerażona, bo to był ktoś jej bliski, dlatego zgodziła się pomóc w zatuszowaniu zbrodni. Zaznaczyła przy tym, że nie chodzi o jej męża. Virgilius miał alibi na czas zabójstwa, więc zrzucając winę na niego, niczego by nie osiągnęła. Na początku media nie podawały, kogo oskarżała Alma, ale szybko stało się jasne, że chodzi o jej córkę, Wajdę. Wiadomo, że dziewczyna była wtedy w domu, nie miała innego alibi niż to, które dawała jej matka. Oskarżenie dziewczyny, która w chwili zabójstwa miała 15 lat, było więc proste. Tyle, że nie było absolutnie żadnych dowodów, które mogłyby to potwierdzić, a podczas licznych przesłuchań Wajda nie wzbudziła podejrzeń policjantów w przeciwieństwie do jej matki. To oskarżenie sprawiło, że dzieci Almy ostatecznie zerwały z nią wszelkie stosunki. Bliźniacy, kiedy trochę podrośli, też zdecydowali się, że nie chcą jej odwiedzać w więzieniu. Nie muszę też dodawać, chyba że te oskarżenia nic nie dały. Alma straciła już ostatnią możliwość odwołania się od wyroku. Teraz już chyba jedyne, co jej zostało, to po odbyciu kary 25 lat będzie się mogła starać o przedterminowe zwolnienie, no ale do tego zostało jeszcze ładnych parę lat. Nawet pozostając za więziennymi murami, Alma nie dawała jednak o sobie zapomnieć i też media bardzo chętnie podchwytywały wszelkie szczegóły z jej więziennego życia. Jednym z takich newsów była aukcja, na której sprzedano biżuterię Almy. Jakichś wielkich klejnotów rodowych to ona nie miała, ale że cały czas wisiała swojemu byłemu mężowi odszkodowanie, to sąd zabezpieczył te przedmioty, żeby można je było zlicytować w poczet tego odszkodowania. Nawet jeśli same przedmioty nie miały wielkiej wartości materialnej, to fakt, iż należały do Almy, ich wartość zwiększał. Ludzie mają różne upodobania. Dla niektórych posiadanie czegoś, co należało do niej, miało jakieś znaczenie, co też nie oznacza, że na tej aukcji zarobiła nie wiadomo jakie kokosy, bo łącznie uzyskała 625 litów. Wtedy jeszcze Litwa nie posługiwała się euro, a lity, z tego co pamiętam, były tak na podobnym poziomie co złotówka. Jeden lit to był 1 złoty z kawałkiem. Jakieś tam w zależności od roku, jakieś 1,30 zł czy 1,50 zł. No więc taka kwota to mogło być koło 800 zł, coś takiego. A to odszkodowanie, które jej zasądzono, to było 150 tysięcy litów. Także trochę jeszcze brakowało. Zrobiła się z tego zresztą niezła farsa. W litewskiej telewizji leciał wtedy program rozrywkowy będący litewską wersją formatu Britain's Psychic Challenge, czyli po prostu konkursu dla jasnowidzów. Jeśli słuchacie mojego drugiego podcastu Brudne lata 30, to tam w jednym z odcinków opowiadałam właśnie o konkursie dla jasnowidzów, który został przeprowadzony w Polsce w latach międzywojennych. No a tu się okazuje, że współcześnie to też się dzieje. No i jeden z przedmiotów, złoty zegarek Almy, zakupili na aukcji właśnie twórcy tego programu i uczestnicy zmagań w jednym z odcinków mieli odczytać z tego zegarka różne rzeczy na temat Almy. Zdaje się, że jedna z wróżek sugerowała, że Alma żałuje, że nie zabiła swojego męża. Ogólnie zrobili z tego takie okrutnie kiczowate przedstawienie. O Almie jednak jeszcze nie raz ludzie mieli usłyszeć. W 2012 roku litewskie media rozpisywały się o tym, że Alma będzie uczyła więźniów na Łukiszkach robić na drutach. Była to jej własna inicjatywa, ze względów bezpieczeństwa druty miały być plastikowe i przechowywane w specjalnej szafce. Za każdym razem po lekcjach były liczone. Zajęcia odbywały się tylko we wspólnej salce i więźniowie nie mogli robić na drutach w swoich celach. Nie wiem, czy to właśnie dzięki nauce robótek ręcznych, czy w inny sposób, Alma poznała na Łukiszkach swojego przyszłego męża. Jej więzienne love story też cieszyło się dużym zainteresowaniem, prawie jak jakaś telenowela. Alma poznała wreszcie miłość swojego życia, tego jedynego, którego zawsze szukała, niejakiego Rolandasa Svirbutavičiusa. Para miała ze sobą wiele wspólnego, na przykład oboje odsiadywali dożywocie. Rolandas za poczwórne morderstwo. Na Łukiszkach przebywał już od 1997 roku, a trafił tam po tym, jak razem ze swoim kolegą po pijaku zamordował 4 osoby, które kilka godzin wcześniej zaczepiły ich na ulicy i ukradły im kurtkę i butelkę szampana. Kilka godzin później mężczyźni odnaleźli ich mieszkanie, steroryzowali całą czwórkę, 3 mężczyzn i 1 kobietę, wykorzystując do tego karabin własnej roboty i nóż. Następnie zamordowali ich, a ich ciała ukryli w lesie. W więzieniu podobno stał się jednak przykładnym więźniem. On i Alma pobrali się w 2015 roku. Oboje pracowali, dzięki czemu udało im się zaoszczędzić na telewizor. Nie jestem pewna, w jaki sposób się nim dzielili, bo nie mieszkali w jednej celi. Aż tak dobrze to nie było. Mam nadzieję, że nie będą mieli dzieci, bo jeśli odziedziczyłyby skłonności po rodzicach, to lepiej by chyba było dla wszystkich, żeby już te dzieci zostały na wszelki wypadek w tym więzieniu. Sielanka Almy i Rolandasa skończyła się w 2019 roku wraz z zamknięciem więzienia na Łukiszkach. Skończyły się randki, bo małżonkowie trafili do różnych więzień. Alma do zakładu karnego dla kobiet w Poniewierzu, a Rolandas do więzienia w Prawieniszkach, niedaleko Kowna. W międzyczasie zakład karny w Poniewierzu został przystosowany. Stworzono w nim taką celę, w której Alma mogła odsiadywać dożywocie. No i dzięki dodatkowym funduszom można było już ją tam przenieść. Próbowałam się dowiedzieć, co się stało z kotem, który mieszkał z Almą na Łukiszkach. Pani, która nas oprowadzała, powiedziała, że oficjalna wersja jest taka, że uciekł, a jak było naprawdę, to nikt do końca nie wie. W tym roku ich związek znowu został wystawiony na próbę, a to dlatego, że Rolandasowi złagodzono wyrok i jednak nie będzie odsiadywał dożywocia, tylko za 10 lat, czyli jak będzie miał 61 lat, będzie mógł wyjść z więzienia. Nie wiem, co na to Alma, ale znając ją, to mogła się wkurzyć. Także nie wiadomo, jak tam będzie dalej z naszymi gołąbkami. Tymczasem męża Almy życie na świeczniku wyprowadzało z równowagi. Niezdrowe zainteresowanie tragedią jego rodziny, ciągłe odwiedziny dziennikarzy nie pomagały w powracaniu do normalności. W mediach pojawiały się reportaże o tym, jak szuka pracy, jak szuka żony. Ogólnie życie tej rodziny budziło niezdrową ciekawość i granice ich prywatności były bardzo mocno naruszane. A przecież Virgilius został teraz ojcem samotnie wychowującym trójkę dzieci, nastoletnią córkę i 7-letnich bliźniaków. Taka sytuacja byłaby trudna nawet bez tej tragedii, która ich spotkała. Nagle przestali potrzebować dużego piętrowego domu. Z 7 członków rodziny zostało 4. W domu zrobiło się zbyt pusto i zbyt strasznie. Wszystko przypominało im o przeżyciach sprzed roku. Virgilius, który pracował jako kierowca, powrócił do swoich problemów z nałogiem, w wyniku czego został zwolniony z pracy. W domu coraz częściej dochodziło do awantur. Interweniowała nawet opieka społeczna, bo wpłynęło zawiadomienie, że dzieci mogły nie mieć zapewnionej odpowiedniej opieki i mogły być narażone na przemoc domową. Virgilius był też kilka razy zatrzymywany przez policję podczas awantur, które wszczynał w Petraliszkach. Kilka razy został ukarany grzywną. W czerwcu 2008 roku rodzina Jonajczaj przeniosła się do miasteczka, z którego pochodził Virgilius. Kupili tam mieszkanie, dom w Petraliszkach opustoszał. Zostały w nim prawie wszystkie meble. Szybko zresztą udało się znaleźć nabywców, których ponura historia nie zniechęciła do zakupu, ale tym zależało przede wszystkim na ziemi, więc dom właściwie stoi od tamtej pory niezamieszkany. Virgilius i jego dzieci chcieli zacząć od nowa w miejscowości, w której mieszkali już wcześniej. Mieszkała tam też jego rodzina, na której pomoc mężczyzna mógł liczyć. Miał nadzieję, że dzięki temu dzieci będą miały trochę lepszą opiekę i będzie im łatwiej stanąć na nogi. Ale żaden cud tam się też nie wydarzył. Virgilius po raz kolejny się ożenił, choć wszyscy się dziwili, że jego nowa wybranka nie widzi, z kim się wiąże. Mężczyzna chyba przez jakiś czas się starał, a ona miała może syndrom zbawicielki i sądziła, że go zmieni i sprowadzi na dobrą drogę. Ostatecznie wybrała jednak drogę ewakuacyjną i już miesiąc po zawarciu małżeństwa wyprowadziła się od Virgiliusa. Najstarsza córka opuściła Litwę zaraz po osiągnięciu pełnoletności. Zamieszkała w Wielkiej Brytanii, dokąd ściągnął ją jej przyjaciel z dzieciństwa. Prawdopodobnie w całej Litwie nie było miejsca, w którym mogłaby być anonimowa, szczególnie, że nawet po skazaniu o jej matce ciągle co jakiś czas pojawiały się nowe informacje w mediach, nie mówiąc już o tych oskarżeniach pod adresem córki, w które pewnie niektórzy uwierzyli. Ojciec pił, był agresywny, od lat była z nim skonfliktowana. Nic dziwnego, że chciała to wszystko zostawić. Mówiła, że szkoda jej było bliźniaków, ale ostatecznie to przecież nie jej odpowiedzialność, żeby ich wychowywać. Miała dopiero 18 lat i nie chciała powtarzać smutnego losu swojej matki. Teraz mieszka w Londynie, pracuje, ma własną rodzinę. O Almie mówi, że przestała już widzieć w niej matkę. Nie wiem jak wam, ale mnie ta historia dość mocno się skojarzyła z naszą rodzimą sprawą mamy Madzi z Sosnowca. Też przykład kobiety o dość dziwnej konstrukcji psychicznej. Kobiety, która nie do końca wiadomo z jakiego powodu zabiła własne dzieci, ale kiedy już to zrobiła, to nagle poczuła, że przeżywa swoje 5 minut i zaczęła odgrywać jakiś trochę żałosny, trochę niesmaczny spektakl i stała się ulubienicą mediów, kobietą, którą wszyscy kochają nienawidzić. Jedna z takich historii, w których mniej więcej wiadomo, co się wydarzyło, nie ma większych wątpliwości co do tego, kto zabił. Natomiast prawdziwy motyw pozostaje ukryty w umyśle morderczyni. Może nawet ukryty przed nią samą. Niektórzy nadal uważają, że kara dla Almy była zbyt surowa, że nie wzięto pod uwagę tego, że popełniła zbrodnię będąc w depresji, pod wpływem leków, że w gruncie rzeczy była biedną, zaburzoną kobietą i że sama była ofiarą przez cały czas trwania małżeństwa. I o ile taki argument ma rację bytu w przypadku ofiary, która zabiła swojego oprawcę, na przykład maltretowanej żony, która zabija agresywnego męża w poczuciu zagrożenia życia, o ile tutaj Alma nie zabiła swojego męża, tylko dzieci, więc to, że była ofiarą przemocy domowej, nie do końca może być chyba okolicznością łagodzącą. Oczywiście można jej współczuć tego, w jaki sposób ułożyło się jej życie, tego, że już na samym początku rozdania dostała karty, z którymi niewiele można było zdziałać. Jest to też taka niestety klasyczna opowieść o kręgu przemocy, o tym, jak ludzie, którzy sami doświadczają krzywd, później krzywdzą innych. Nie wyjaśniło się nigdy, czy Alma planowała to zabójstwo od jakiegoś czasu, czy też działała pod wpływem impulsu. Dlaczego akurat tych dwóch synów wybrała na swoje ofiary, a nie na przykład bliźniaków? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy, a nawet gdyby Alma kiedyś się na ten temat otworzyła, to pewnie też nie można by mieć pewności, że mówi prawdę. Po kilku latach Alma przestała już zresztą udzielać wywiadów, choć wcześniej korzystała z każdej okazji, by to robić. Teraz już od ładnych paru lat nie była widziana w mediach i nie miała nic nowego do powiedzenia. Za to pamięć o Almie trwa wciąż na łupiszkach. Nadal w różnych miejscach na terenie więzienia można zobaczyć przykłady jej rękodzieła, bo narobiła tego całkiem sporo, miała w swojej celi maszynę do szycia, robiła na drutach, zrobione rzeczy przekazywała jakiejś fundacji. Na ścianach na bloku dla więźniów odsiadujących dożywocie wiszą skrzyneczki, do których więźniowie mogli wrzucać kartki z zamówieniami na jakieś tam rzeczy, które chcieli kupić w więziennym sklepie. I te skrzyneczki podobno też zrobiła Alma. Nawet po tym, jak opuściła Łukiszki, wciąż pozostaje ich największą gwiazdą, jedyną kobietą skazaną na dożywocie na terenie Litwy. I to była już ostatnia historia kryminalna z Litwy i ostatnie zbrodnie w podróży w tym roku. Dokąd nas zaprowadzi kolejna podróż, jeszcze nie wiem, ale mam już kilka pomysłów. A tymczasem zapraszam Was na kolejne nasze polskie prowincjonalne odcinki i oczywiście na brudne lata 30. W ostatnim odcinku opowiadałam o pewnej międzywojennej mistyfikacji, o człowieku, który posługiwał się trzema tożsamościami i miał przedziwny życiorys. A na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia niebawem w zbrodniach prowincjonalnych.